Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Łączymy się przez Skype'a. Gościem dnia Radia Gdańsk jest Marek Budzisz, ekspert think tanku Strategy and Future, historyk, dziennikarz specjalizujący się w tematyce Rosji i postsowieckiego wschodu. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Dzień dobry.
Zachód patrzy na Niemcy z rosnącym niezrozumieniem. Kanclerz, który nie chciał, aby Niemcy dostarczały broń w pojedynkę, wkrótce może pozostać całkiem odosobniony wśród krajów Europy. To fragment artykułu z niemieckiego dziennika Berliner Morgenpost. Inna niemiecka gazeta pisze: Scholz ryzykuje rozłamem w NATO. Jak pan ocenia te opisy sytuacji związanej z tym, że Niemcy nie chcą dostarczyć czołgów Leopard na Ukrainę?
No, oceniam jako wyraz pewnego zdziwienia i rozdrażnienia opinii publicznej, mediów na dość taką lawirancką i niezrozumiałą postawę rządu w Berlinie. Ale jednak wydaje się, że to są opinie nieco przesadzone, dlatego że po pierwsze cała sprawa jest w toku i minister obrony Pistorius powiedział, że rząd niemiecki niedługo podejmie w tej materii decyzję. No, a z kolei szczególnie politycy zielonych, zarówno wicekanclerz Habeck, jak i pani minister spraw zagranicznych mówili, że rząd nie będzie oponował, rząd niemiecki, jeśli na przykład Polska przekaże swoje Leopardy Ukrainie. W związku z tym tutaj cała sprawa jest w toku i niewykluczone, że niedługo możemy mieć do czynienia z jakimś zwrotem. Trudno jednoznacznie oceniać, czy to będzie zwrot na rzecz przekazania, czy wręcz przeciwnie, no ale, nie, ale to się cały czas jakby dzieje. To jest jakby pierwszy obszar. Drugi obszar jest taki, że inne rządy też potrzebują czasu. Taką potrzebę sygnalizują przynajmniej. Mówi o tym chociażby premier Szwecji, ażeby podjąć decyzję w sprawie przekazania Leopardów. Podobne stanowisko formułował premier Kanady. W związku z tym ja bym jeszcze tej kwestii nie zamykał, to znaczy sprawa nie jest przesądzona, presja narasta na rząd niemiecki, szczególnie na SPD, bo to SPD jest tą formacją, która jest przeciwna. Ta presja ma charakter zarówno międzynarodowy, jak i medialny, jak i wewnątrzpolityczny w Niemczech, bo tam też trwa bardzo ożywiona dyskusja i z tych trzech partii koalicji dwie, czyli Wolni Demokraci i Zieloni, są w sposób dość czytelny, opowiadają się za przekazaniem czołgów Leopard na Ukrainę.
Panie redaktorze, właśnie wspomniał pan o Borisie Pistoriusie, to jest nowy minister obrony Niemiec i taka jest jego wypowiedź sprzed paru dni, gdzie on mówi tak: nie jest prawdą, że Niemcy same blokują dostawy Leopardów dla Ukrainy, argumentów za tym, aby przekazać je Ukraińcom jest wiele, podobnie jak argumentów, aby tego nie robić. To zastanowienie budzą te słowa. Jakie są argumenty, żeby tego nie zrobić? Bo wiadomo, jaka jest sytuacja. Amerykanie mówią, że mamy do czynienia w tej chwili chyba z decydującą fazą wojny na Ukrainie. Za chwilę może być atak z północy, z terytorium Białorusi, żeby odciąć możliwość dostaw na przykład uzbrojenia i innych rzeczy, które pomagają w tej wojnie z Polski. Jak to oceniać? Bo to bardzo dziwne słowa.
No to musimy najpierw uporządkować, bo mamy do czynienia z pewnym szumem medialnym. Znaczy, atak z północy z Białorusi na zachodnią część Ukrainy póki co jest raczej tworem medialnym niż realnym zagrożeniem, dlatego że Rosjanie nie zbudowali odpowiedniego zgrupowania uderzeniowego, które mogłoby tego rodzaju uderzenie skutecznie wykonać. To nie oznacza, że nie ma takiego zagrożenia, bo takie zagrożenie istnieje, ale to oznacza, że ono nie jest liczone w dniach, ale raczej w tygodniach i to ich działanie na rzecz zbudowania takiej siły uderzeniowej z pewnością będzie zauważone. To jest jakby pierwszy element. Drugi element jest związany z faktem jakby generalnego uderzenia o dużej skali strony rosyjskiej. Te dyskusje, które się toczą na Zachodzie, ja bym raczej wiązał z czymś nieco innym, o czym zresztą otwarcie mówił Lloyd Austin w Rammstein. On mi powiedział, że te dostawy sprzętu dla Ukrainy mają dać możliwość stronie ukraińskiej zbudowania pewnego potencjału uderzeniowego, no po to, żeby po tym już jak Rosjanie albo równolegle zaczną wykonywać operacje zaczepne, strona ukraińska mogła przejść do kontruderzenia. Dlatego, że z punktu widzenia sztuki wojennej państwo czy siły zbrojne, które wykonują operację uderzeniową, one się wtedy odsłaniają, dlatego że linie obrony są z oczywistych względów jakby osłabione czy w ogóle zdemontowane, a w ostatnim czasie Rosjanie te linie obrony na całej długości frontu bardzo rozbudowali. Czyli to jest ten moment, kiedy ewentualnie może się załamać uderzenie rosyjskie, a strona ukraińska może przejść do kontrofensywy, co w rozumieniu też strategów amerykańskich mogłoby przesądzić o wyniku wojny, dlatego że oni mówią dość otwarcie, że wojna musi zakończyć się rozmowami pokojowymi, ale po to, żeby usiąść do stołu, to Putin musi zrozumieć, że nie ma szans na odniesienie zwycięstwa na polu boju. I na to trzeba nałożyć pewną chronologię czy pewne planowanie, dlatego że przekazanie tych czołgów i wyszkolenie załóg ukraińskich, one dopiero teraz zaczynają się szkolić. Zaczynają się szkolić w Polsce, zaczynają się szkolić na poligonach niemieckich. No to zajmuje trochę czasu. W związku z tym to nie jest kwestia dni, tylko to jest kwestia, no powiedzmy, kilku tygodni, kiedy te czołgi powinny dotrzeć. Ale decyzje polityczne w tej materii muszą być podejmowane dziś. Stąd ta narastająca presja, no bo jeżeli one zostaną podjęte za dwa tygodnie czy za miesiąc, no to siłą rzeczy te dostawy się opóźnią. To jest, wydaje mi się, główny powód pewnego wzmożenia emocjonalnego, no bo media też donoszą o kłótni wręcz Lloyda Austina i Jacka Sullivana z doradcami kanclerza Scholza. W związku z tym ja bym to traktował jako pewne systematyczne przygotowywanie potencjału strony ukraińskiej, żeby ona mogła nie tylko zatrzymać ewentualne rosyjskie uderzenia, ale również przejść do działań ofensywnych. I Amerykanie to robią. Proszę zwrócić uwagę, że ten pakiet pomocy ogłoszony jest gigantyczny. To jest prawie 6 miliardów dolarów, 5,8 miliarda dolarów. To dla porównania Ukraina w 2021 roku wydała na swoje bezpieczeństwo 800 milionów dolarów, czyli mamy właściwie dwa pakiety połączone w jeden teraz ogłoszone pomocowe, które no, ośmiokrotnie prawie właściwie siedmiokrotnie przekraczają budżet obronny Ukrainy z roku 2021. To pokazuje, że to zaangażowanie Ameryki rośnie. No i też ta presja w związku z tym rośnie, bo oni muszą się liczyć ze stanowiskiem wewnętrznym, własnej opinii publicznej, a w Ameryce już pojawiają się głosy, że to zaangażowanie jest asymetryczne, że Europa jest zbyt mało, szczególnie bogate państwa Europy, takie jak Niemcy czy Francja, są zbyt mało w tym obszarze zaangażowane. W związku z tym no to jest pewna gra również w obozie sojuszniczym. I w moim odczuciu ona się zakończy no, rewizją polityki niemieckiej.
No właśnie, bo patrzymy na to, jak zachowują się Niemcy wobec Polski, wobec Ukrainy. Czy pan nie sądzi, że jednak Niemcy dalej są w takiej cichej koalicji z Rosją, no bo takie głosy się pojawiają, coraz więcej polityków o tym mówi, nawet tak jak na wstępie zaznaczyłem, Scholz ryzykuje rozłamem w NATO, to są tytuły z prasy niemieckiej. Czy to nie jest taka gra pozorów prowadzona w rządzie niemieckim, jeśli chodzi o koalicjantów, że jedni mówią, no to wyślijmy tą broń na Ukrainę, wyślijmy te czołgi, a jednak jest ten KOR, czyli kanclerz Scholz, który no jednak nie chce się ugiąć. Czy nie mamy do czynienia z grą pozorów?
Mamy do czynienia z trudnymi decyzjami. Znaczy, ja nie bronię interesu strategicznego Niemiec, tylko jakby opisuję sytuację. I ten interes strategiczny Niemiec jest różny, inny od interesu strategicznego państw Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polski. I jest też różny od interesu strategicznego Stanów Zjednoczonych. Mało tego, Scholz ma poparcie własnej opinii publicznej. Proszę zwrócić uwagę, że większość Niemców, nawet w ostatnich badaniach opinii publicznej, mówi, że generalnie popiera walkę o wolność czy wojnę obronną Ukrainy i popiera Ukrainę. Natomiast pytanie o dostawy sprzętu i pomoc dla Ukrainy, oni udzielają odpowiedzi, to dość zdecydowanej większości, że nie należy zwiększać tego wsparcia i tym bardziej nie należy wysyłać ciężkiej broni. W związku z tym to nie jest tylko, bo u nas też takie poglądy są formułowane, to nie jest tylko kwestia na przykład agenturalnej infiltracji SPD przez rosyjskie służby. Ona też ma miejsce, nie miejmy złudzeń. Natomiast opinia publiczna niemiecka jest zwolennikiem bardzo niewielkiej pomocy, czy relatywnie niewielkiej pomocy dla Ukrainy. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Niemcy doskonale zdają sobie sprawę, że teraz w gruncie rzeczy zapadają decyzje dotyczące ich modelu gospodarczego na najbliższe kilkanaście lat i pewnego modelu społecznego. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy budowały przez dziesięciolecia pozycję swojej gospodarki w oparciu o trzy czynniki. Pierwszy czynnik to jest tanio pozyskiwane bezpieczeństwo, bo Amerykanie je zapewniali, w związku z tym Niemcy nie odczuwali potrzeby, żeby wydawać więcej na własne siły zbrojne. Dlatego te wszystkie deklaracje niemieckie o dojściu do 2% PKB no nie są realizowane, bo nie ma takiego poczucia, że to jest rzeczywiście niezbędne. Te pieniądze, które niemiecki rząd ma, bo przecież za czasów Merkel budżet niemiecki przez wiele lat z rzędu zamykał się nadwyżką. To nie jest kwestia braku środków, to jest kwestia braku gotowości do przeznaczenia tych pieniędzy na bezpieczeństwo. Lepiej je wydawać na przykład na rozbudowę państwa socjalnego, ale to jest jeden czynnik. Drugi czynnik pozycji konkurencyjnej niemieckiej gospodarki to były tanie surowce energetyczne pozyskiwane z Rosji. Nie tylko tanie, ale również tańsze niż inne kraje europejskie. Bo na tym Niemcy budowali swoją przewagę konkurencyjną i dlatego też Niemcy przez lata blokowali wspólną politykę energetyczną Unii Europejskiej. To Berlin był przeciwny jakimkolwiek rozwiązaniom mającym zwiększyć dostawy z innych kierunków. No dlatego, że oni chcieli być tym hubem rosyjskim i to decydowało o ich przewadze konkurencyjnej w porównaniu z innymi gospodarki. Oczywiście gospodarkami, oczywiście również euro, ale to jest jakby inny czynnik. I trzeci element ich dotychczasowej polityki, której celem był wzrost potęgi niemieckiej gospodarki, no był związany z potencjałem eksportowym. Z tej perspektywy rynek chiński jest równie ważny dla Niemców, jeśli chodzi o eksport, jak rynek amerykański na przykład. Tylko że jeżeli w tych dwóch pierwszych obszarach, czyli budowania niezależności energetycznej i budowania niezależności obronnej, zwycięży polityka Stanów Zjednoczonych i zwycięży, tak powiem, postawa Stanów Zjednoczonych, które mówią o tym, że należy przygotować się do systemowej rywalizacji z Chinami i pokonać Rosję w tej wojnie, no to siłą rzeczy pozycja Niemiec osłabnie i też ich obecność na rynku chińskim będzie musiała słabnąć, bo oni będą podlegali znaczącej presji w tym obszarze, bo już mówi się o skracaniu łańcuchów zaopatrzenia, o tym, że Chiny są rywalami, o tym, że Chiny nie mogą rozwijać się technologicznie w takim tempie jak świat Zachodu, bo to jest potencjalnie zagrożone. Czyli ten fundament niemieckiej potęgi gospodarczej, ale też i potęgi społecznej, no na naszych oczach po prostu jest wzruszony i Niemcy stoją wobec trudnej dla nich decyzji związanej z choćby z tymi czołgami. Te czołgi mają w ich perspektywie, dlaczego takie istotne znaczenie? Dlatego, że to całkowicie zamyka po wojnie już drogę do ewentualnego porozumienia z Rosją.
No chyba no Władimir Putin by im tego nie wybaczył, Niemcom.
No więc właśnie, no bo jeżeli czynnikiem zwycięstwa Ukrainy miałyby być te czołgi uderzeniowe, które dałyby siłom zbrojnym ukraińskim możliwość przełamania rosyjskiej obrony, a te czołgi znalazłyby się na linii frontu w wyniku europejskiej koalicji współtworzonej przez Niemcy, no to już po wojnie byłby to czynnik jakby uniemożliwiający, a przynajmniej znacznie utrudniający odbudowę relacji handlowych, tak jak do wojny, czyli tego specjalnego partnerstwa między Niemcami a Rosją. A w związku z tym Niemcy robią co mogą, aby takich decyzji nie podejmować, bo mają przekonanie, że to jakby będzie im utrudniało życie już w tych realiach powojennych.
Panie redaktorze... No
wojna prędzej czy później się zakończy.
Panie redaktorze, właśnie, wojna wcześniej czy później się zakończy. Mamy już 11 miesięcy od wybuchu wojny, za chwilę mija rok. Pytanie, które zadaje sobie wielu ludzi, wielu dziennikarzy, wielu analityków, polityków. Kiedy ta wojna się zakończy i jak ona się zakończy? Kiedy to może być zdaniem pana?
No tak poważnie sprawę traktując, nikt nie wie, dlatego że Rosjanie wysyłają sygnał...
Co musi się wydarzyć?
No, strona amerykańska, też i ukraińska, myślę, że i w Warszawie myślenie jest podobne. Uważa, że Rosjanie muszą, że tak powiem, dostać kolejną bolesną lekcję przegranej operacji na Ukrainie. Strona ukraińska musi nie tylko zatrzymać to rosyjskie uderzenie, którego się wszyscy spodziewają, ale również być w stanie przejść do kontruderzenia i wyzwolić kolejne obszary. Wtedy... W świetle tej logiki Rosjanie zrozumieją, że wojny nie wygrają na froncie, bo potencjały państw wspierających Ukrainę są znakomicie większe od potencjału rosyjskiego, a w związku z tym szansa zwycięstwa jest zerowa i wtedy będą gotowi usiąść do stołu rokowań na warunkach ukraińsko-zachodnich. Takie rozumowanie wydaje się teraz zaczynać dominować. Natomiast to nie jest gwarancja, dlatego że Rosjanie mówią w tym kontekście, że oni będą walczyć do skutku, między innymi dlatego rozwijają tę narrację, że w gruncie rzeczy wojna, która się zaczęła 24 lutego, to nie jest wojna Rosji z Ukrainą, ale to jest wojna Rosji z całym Zachodem i ceną przegranej będzie w ogóle istnienie Federacji Rosyjskiej. To jest dość powszechny pogląd wśród rosyjskich elit.
Panie redaktorze, czas nam się kończy. Jeszcze jedno pytanie. Pan mówi, Rosjanie będą walczyć do skutku, ale mamy taką wypowiedź kandydata na prezydenta Czech Andreja Babisza. W żadnym wypadku nie wysyłałbym naszych dzieci na wojnę. Polska nie zostanie zaatakowana, musimy temu zapobiec. Ale te słowa, w żadnym przypadku nie wysyłałbym naszych dzieci na wojnę. Chodziło tutaj o to, czy Czesi wysłaliby wojsko, kiedy doszłoby do ewentualnego ataku na Polskę lub kraje bałtyckie. Króciutko, jak pan to odbiera?
Odbieram to jako niepoważną wypowiedź niepoważnego polityka. Babisz jest populistą. Wydaje się, że on wyborów w Czechach nie wygra. Nastawienie czeskiej opinii publicznej i czeskich elit jest zupełnie inne. On po prostu stara się wykorzystać ten element, który jest w myśleniu zarówno społeczeństwa, czy części społeczeństwa czeskiego, jak i znacznie bardziej to jest widoczne w Niemczech. Znaczy, ale w Polsce też to myślenie jest dostrzegalne, mianowicie no po prostu zwyczajnie ludzie boją się eskalacji konfliktu, boją się, że wojna przyjdzie do nich i on z pobudek, tak powiem, pragmatyczno-politycznych stara się ten element wykorzystać. Ja bym tego nie przeceniał, to nie ma aż takiego wielkiego znaczenia.
I oby wojna...
Znacznie bardziej wiarygodnym sojusznikiem niż na przykład Niemcy.
I oby wojna nie przyszła, oby wojna jak najszybciej się zakończyła. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk był Marek Budzisz, ekspert think tanku Strategy and Future, historyk, dziennikarz specjalizujący się w tematyce Rosji i postsowieckiego wschodu. Rozmawiał Piotr Kubiak.